Nie ma nic fajniejszego jak to, że kiedy się czyta, kiedy się słyszy, że no kurczę, odważyłam się i się nic nie stało, tak? Ja mówię, no właśnie, nic się nie stało, nie runął nagle świat, tylko po prostu zawalczyłaś o siebie, tak? Zaczęłaś dbać o swoje granice. Znaczy, jak dostajesz w twarz taką szmatą, to po prostu jesteś wkurzona bardzo. Nie wiem, na ile tutaj mogę językowo sobie pozwolić, ale te wkurzona to dwa razy. Bo mam świadomość tego, że nie ma wsparcia dla nas, osób z niepełnosprawnościami, które doświadczają przemocy, gdyż po prostu każdy ma to w dupie.
Tak, takie rzeczy tylko ona może mówić. Renata Orłowska dzisiaj razem z nami, aktywistka na rzecz osób z niepełnosprawnościami, pedagogzka, edukatorka seksualna. Witam cię, kochana moja.
Witam cię, kochana moja. Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję ci, że jesteś i że dojechałaś. Tak, no piękna wiosna za oknem. To fragment wystąpienia i takie bardzo mocne słowa, muszę przyznać, bo... Może zacznę inaczej. Jesteś osobą i za to cię absolutnie podziwiam i szanuję, która... bardzo otwarcie i mocno mówi, co jest nie tak w świecie, w twoim świecie, w świecie osób z niepełnosprawnościami. I tutaj był taki fragment wystąpienia, w którym mówiłaś o kanonie, o tym, że jesteś wykluczona, bo patrząc jakoś tak stereotypowo nie spełniasz pewnych warunków, ale tak sobie myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo wiele osób tak może powiedzieć. Niekoniecznie nawet osób z niepełnosprawnościami, prawda? Bo to wykluczenie dzisiaj, mam wrażenie, jest bardzo mocno odczuwalne i wiele osób z bardzo różnych środowisk może powiedzieć to, co ty powiedziałaś tutaj.
Tak, i mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie o tym mówić i dzięki temu to się w końcu zmieni.
Jesteś osobą, która głośno o tym mówi. Nie boi się o tym mówić i wręcz chwilami krzyczy. Czy masz takie poczucie, że to coś daje, że ten twój głos jest słyszany tam, gdzie powinien?
Na pewno jest słyszany wśród osób, które gdzieś tam jeszcze nie potrafią krzyczeć. Bo te osoby do mnie piszą i dziękują mi za to. I to jest chyba ten najcenniejszy głos, bo... Bo nie ma nic fajniejszego jak to, że kiedy się czyta, kiedy się słyszy, że no kurczę, odważyłam się i się nic nie stało, tak? Ja mówię, no właśnie, nic się nie stało, nie runął nagle świat, tylko po prostu zawalczyłaś o siebie, tak? Zaczęłaś dbać o swoje granice.
Tylko czy ta walka, ja wiem, że to... dosłownie ziarenko do ziarenka, ale czy masz takie poczucie, że to zaczyna faktycznie przynosić efekty, że to, że ty o tym mówisz, że inni o tym mówią, że coraz więcej się o tym mówi, to ma jakieś przełożenie?
Chcę wierzyć, że tak i chcę wierzyć w to, że to ziarenko będzie kiełkowało coraz mocniej, coraz bardziej. Natomiast chciałabym, żeby za tym też szło jakieś wsparcie systemowe. Bo to nie jest tylko tak, że my sobie tutaj będziemy aktywistycznie zdzierać gardła i będziemy mówić, że no słuchajcie, tak nie można, tak? Nie można tak, że idziemy do szpitala i dostajemy zamiast łazienki pampersa, bo taka jest opcja. Albo nie ma podnośnika, bo pielęgniarki nie chcą tego obsługiwać, bo to za dużo czasu zajmuje. I tak, mam świadomość, że się narażam służbie zdrowia i mam świadomość, że jest to, że jak się dostanę do szpitala, może to być dla mnie trudne. Tak samo trudne, jak to było z panią anestezjolog, która patrząc mi w oczy powiedziała, pani jest za gruba, ja pani nie uśpię. Tak, więc
no mam nadzieję... Nie wiadomo, jak reagować na takie
wiesz
słowa.
Co, ja jakby... Znaczy, jak dostajesz w twarz taką szmatą, to po prostu jesteś wkurzona bardzo. Nie wiem, na ile tutaj mogę językowo sobie pozwolić, ale te wkurzona to dwa razy. I ogarnia cię bezsilność po prostu. Po prostu bezsilność i nie mieści się w głowie, że osoba, która składała przysięgę, może tak do drugiego człowieka.
Zresztą rozmawiałyśmy o tym kiedyś, bo jednym z takich problemów kobiet z niepełnosprawnościami jest wizyta u ginekologa. To są takie kwestie dla osób, które normalnie funkcjonują, poruszają się, oczywiste i nawet by na to nie wpadły, że może być taki problem. No ale okazuje się, że w Polsce jest w okolicy chyba 150 gabinetów ginekologicznych, które są przystosowane do badania osób z niepełnosprawnością.
Powiedziałabym, że które aspirują, bo takich naprawdę stricte przystosowanego do każdej niepełnosprawności gabinetu, to chyba tylko ten mobilny gabinet, który miał też usługę tłumacza, który miał wszystkie dokumenty w odpowiedniej formie napisane. A tak to się zdarzają takie, wiesz, cząstkowe. Mamy podjazd, ale już nie mamy podnośnika. Mamy na przykład gabinet, ale już nie mamy wagi. Teraz ta akcja o ważeniu się integracji i Fundacji Kulawa Warszawa. Wiesz, jak nas ważą? Gdzie nas ważą? Najlepiej w ubojni.
Niewiarygodne.
Prawdziwe. Polska nasza.
Przez, nie wiem, lata zauważyłaś, żeby systemowo, mimo wszystko, chociaż jedna rzecz została zrobiona taka, która osobom z niepełnosprawnościami w jakikolwiek sposób pomoże funkcjonować. Czy to będzie właśnie wizyta w szpitalu, wizyta u lekarza, nie wiem. Gdziekolwiek, załatwianie, funkcjonowanie, normalne życie.
Ja mam to szczęście, że żyłam w świecie, który jeszcze miał integrację i inkluzję głęboko gdzieś. I na przestrzeni tych lat, od mojego liceum, poprzez studia i teraz pracę i życie, muszę powiedzieć, że na pewno dużo dało to, że w końcu upomniał się o Polskę świat, tak? I musieliśmy spełnić pewne standardy. Czyli już teraz, w momencie, kiedy mamy ustawę o dostępności od ponad 2019 roku, teraz mamy opcję taką, żeby się domagać dostępności. Więc to ewoluuje, ale dla mnie to jest ciągle za wolno. Ja podejrzewam, że już się nie doczekam takiego czasu, że wyjeżdżam z mieszkania i nie muszę się zastanawiać, czy miejsce, do którego jadę pierwszy raz, jest dostępne, czy nie. Mhm. Teraz zawsze muszę pytać.
Mówisz też dużo i zwracasz uwagę na problem przemocy. Bo zresztą te teksty u ciebie chociażby na Instagramie można znaleźć. Bo napisałeś, że osoby z niepełnosprawnościami czasami mają trudności z rozróżnieniem, co jest przemocą. Dlaczego taki mogą mieć problem i taką trudność?
To też nie jest tylko sytuacja, która ma miejsce w rodzinach, gdzie jest osoba z niepełnosprawnością. Tam, gdzie jest rodzina, na przykład, gdzie jest problem alkoholowy, to dzieci sobie nie wyobrażają, że może być inaczej. Że mogą być święta bez alkoholu, że mama może się z nimi bawić, a nie leżeć pijana. I tak samo jest z przemocą w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Często jest tak, że ta przemoc jest przykrywana miłością. W stylu: nie spotykaj się z tym chłopakiem. Nikt cię nie będzie kochał tak jak ja. Nikt ci nie zapewni takiej bezpieczeństwa takiego. Ja cię nigdy nie zostawię, a nie wiadomo, tamten na pewno leci na twoją emeryturę, rentę, cokolwiek. To są słowa, które autentycznie funkcjonują w środowisku.
Ale to jest taka próba zniewolenia wręcz.
To jest zniewolenie. To jest zniewolenie, bo w momencie podjęcia tej dyskusji jest, no ale przecież to jest miłość, tak? To tak się objawia miłość, tylko że kiedy dochodzi do nas w pewnym momencie, że to nie jest miłość, to jest zabieranie wolności. I teraz tak, a czym jest wolność dla tej osoby, która jest od samego małego chowana w takiej atmosferze?
No nawet nie wie.
Nie wie. Ona. I to też nie jest tak, że ja sobie wchodzę z butami do czyjegoś domu i mówię: ej ty, nie rób tej przemocy. No nie. Bo mam świadomość tego, że nie ma wsparcia dla nas, osób z niepełnosprawnościami, które doświadczają przemocy, gdyż po prostu każdy ma to w dupie. Centrum Praw Kobiet? Niedostępne. Wszelkiego rodzaju wsparcia, inicjatywy? Niedostępne dla niepełnosprawnych. Organizacje feministyczne? no zajmijmy się, nie będę wymieniała, bo nie chcę się licytować, kto ma gorzej. Ale my jesteśmy niewidzialne nadal.
Przecież nic się nie zmieniło.
Zmieniło się. Jestem tu, tak? Mhm. Parę lat temu by mnie tu
ale
nie
to
było.
Ale to tylko dlatego, że ty się przypychasz łokciami, ty głośno, ty krzyczysz, ty mówisz.
Ktoś musi.
No właśnie.
Ja już działam teraz na... Ja działam już teraz na takim swoim napędowym Mhm.
No ale po prostu przynosi on efekty, chociaż takie z twojej perspektywy
z
nawet.
Z mojej perspektywy przynosi, dlatego że no pojawił się... No i nie mówię, że to jest moja zasługa, ale pojawiają się rzeczy, których nie było. Pojawiają się kampanie, pojawiają się różnego rodzaju akcje, pojawiają się osoby, które chcą coś zmienić. Pojawia się gdzieś tam w świadomości, funkcjonuje to, że wykluczenie to nie tylko wszystkie mniejszości, które są wymieniane, ale również niepełnosprawność. Mhm. My jesteśmy niestety ciągle zamiatani pod dywan.
Bo jesteście mniejszością.
Mniejszością, która za mało jednak krzyczy i za mało, ale to też jest spowodowane tym, że większość, bardzo duży procent z nas nadal siedzi w domach, zamknięty tak jak wy w COVID-zie. Co wtedy czułaś? Mm-hmm.
Na szczęście ja bym mogłam chodzić do pracy. Mm-hmm. No. Ja myślę, że wtedy wszyscy tego doświadczyliśmy. Znaczy nie wiem, czy wszyscy zrozumieliśmy.
Chyba
tak
nie do końca,
dzieje,
wiesz, bo ja też miałam dyskusję na ten temat i to było takie, że cieszysz się, że my mamy źle. Ja mówię, nie, ja się nie cieszę, że wy macie źle. Ja po prostu pokazuję wam, że tak jak wy macie przez 2 tygodnie, 3 tygodnie, tak mają ludzie na wózkach, którzy na przykład, nie wiem, po jakimś wypadku są, czy nagle stracili sprawność i mieszkają na 4. piętrze bez windy. I nie widzą nieba.
I są skazani na to mieszkanie.
I są skazani na to mieszkanie, bo nie ma systemowo czegoś takiego, że hello, pojawia się niepełnosprawność, no to może zamienimy to mieszkanie, może coś zrobimy z tym.
Wsparcie osób systemowo podesłanych do opieki?
Jakie wsparcie? Opiekunowe?
Też nie ma.
To jest bardzo, bardzo wymagający zawód i zawód, który wymaga dobrego wynagrodzenia. W tej chwili asystent osoby niepełnosprawnej od kilku lat, jak jest program, dostaje 40 zł brutto za godzinę opieki. Opieki, wsparcia, gdzie to jest, różne rzeczy się wykonuje. Moja asystentka ze mną jest w toalecie, pomaga mi się ubrać, uczesać, pomaga mi się, wszystko praktycznie, co jest do wykonania, co na co dzień robi nieodpłatnie mój mąż. Zaznaczmy.
Jest zawsze z tobą.
Jest zawsze ze mną.
Mhm. A są ludzie samotni.
Są. Są samotni, którzy no niestety, powiem tak, najgorzej jak w takiej parze ta osoba sprawniejsza umiera. Mam taki przykład w swoim otoczeniu, w swoim środowisku, gdzie umarł mąż kobiety z taką niepełnosprawnością jak ja. Ona wszelkimi siłami walczy o to, żeby zostać w swoim domu, bo jest już praktycznie przeprowadzona do domu pomocy społecznej. Ja pracuję w domu pomocy społecznej. Nie chciałabym tam mieszkać.
Co się wtedy z takimi samotnymi osobami dzieje? No właśnie zawsze to jest ten
wiesz co, jest pospolite ruszenie. Na przykład w przypadku tej dziewczyny jest pospolite ruszenie, bo tam się i pojawili się wolontariusze. Ale to też, wiesz, to jest zryw, tak? To nie jest coś, z czym ona się czuje bezpiecznie. Mhm. Bo to dzisiaj jest, jutro może tego nie być. Mhm. A co się dzieje? Trafiają do domów pomocy społecznej. Tak.
Tak jak powiedziałam na samym początku, ja absolutnie ciebie podziwiam za to, że mimo tego wszystkiego, o czym rozmawiamy od 20 minut, to jest w tobie... adekwatnie do koloru włosów, ta pozytywna energia, że jesteś takim wulkanem, taką torpedą, która no właśnie walczy o siebie, walczy o innych w podobnej sytuacji i że mimo tego wszystkiego potrafisz czerpać radość z życia. Jesteś aktywna, opowiadasz, bierzesz udział w różnego rodzaju, nie wiem, wydarzeniach. Ostatnio zostałaś zaangażowana przez sekset.pl i jesteś edukatorką seksualną.
Tak, udało mi się ukończyć szkolenie w
instytucji. Do czego uczysz? Opowiadaj tutaj.
Uczę tego, że seksualność jest ważna i seksualność to nie tylko jest penetracja, że to jest tak naprawdę wszystko, co się dzieje między dwojgiem ludzi. To jest to napięcie, to jest miłość, to jest dotyk.
Tak, bo też się wszystkim, wszystkim, przepraszam, nie chcę generalizować, w większości wydaje, no, że osoba z niepełnosprawnością to w ogóle nie ma życia intymnego, seksualnego.
No ma, dzieci też ma.
Zaskakujące, prawda? Tak jak nie potrzebuje chodzić do ginekologa, no po co?
No tak, no przecież nie ma seksu, no to po co?
To po co pani przychodzi do mnie, prawda? No. Jaką ty radość życia czerpiesz? Co ci ta radość daje? Bo tej radości daje? Na pewno masz sporo w swoim życiu. Nie wierzę, że
daje
nie.
mi skrzydła po prostu. Mm-hmm. Tak, wiesz, daje mi napęd. Takie akumulatory, baterie, jak jest już tak, że po prostu no nie dam rady. No dasz radę. Ale czasami jest tak, że też odpuszczam. Nie, to nie jest tak, że ja się zażynam, że po prostu tutaj jestem. Są takie dni, że potrafię spać 12 godzin bez oddechu praktycznie i wtedy się regeneruję. Także ta radość mi na pewno daje pomysły na to, żeby robić coraz więcej rzeczy, na energię, też na to, żeby, wiesz, jak się poznajemy, to te pierwsze 20 sekund jest najważniejsze, więc daje mi te 20 sekund po to, żeby mówić dalej.
Mhm. Co lubisz robić dla siebie?
Co ja lubię robić?
No musisz coś takiego mieć. Nie wierzę, że nie.
No wiesz co, teraz to mi przychodzi do głowy tylko spać.
No ale słuchaj, no kiedyś trzeba.
Wiesz co, chyba sporo rzeczy lubię. Lubię wyjazdy do teatru, do kina, lubię spotykać się ze swoimi bliskimi, lubię się pośmiać, lubię pograć z dzieciakami.
Lubisz pomagać też.
Tak. Tak, tylko że tego nie traktuję na zasadzie, wiesz, lubisz pomagać. Po prostu coś się pojawia i trzeba to rozwiązać. I szukamy opcji.
I dobrze, że szukasz, bo jest szansa, że się znajdzie. Jakaś.
Zazwyczaj się udaje, aczkolwiek też potrafię odpuszczać, no bo to jest też jakiś etap tego bycia aktywistką, że trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić.
No chwilami możesz, ale generalnie, żebyś całkowicie odpuściła, to ja się nie zgadzam, więc mam nadzieję, że cały czas będziesz tak aktywna, jak jesteś i że w tej przestrzeni będziesz tak głośno mówić o problemach i wymuszać na odpowiednich instytucjach, tudzież władzach, żeby ten świat osób z niepełnosprawnościami był jednak lepszy.
Mam nadzieję, że tak będzie. Teraz się szykuję do konferencji na Uniwersytecie Łódzkim. Będziemy mówić o pracy osób z niepełnosprawnościami, co jest swego rodzaju też przewrotnością, bo ja jako osoba całkowicie zależna pracuję w zawodzie pomocowym. Mhm. I to jest też konsternacja. Jak rozmawiam z rodzinami moich podopiecznych, pani jest pracownikiem socjalnym.
A dlaczego nie?
No właśnie, tak mniej więcej odpowiadam.
Ja myślę, że też najważniejsze jest, żeby też poznając ciebie, mam takie wrażenie, traktować ludzi z niepełnosprawnościami jak absolutnie normalne osoby. Tak. Chyba nie ma nic gorszego niż...
Nie ma nic gorszego, tylko ciągle pojawia się, ja nie wiem skąd, nieuzasadniony lęk przed tym. Ja pytałam wielokrotnie, jak prowadziłam teraz te warsztaty dla Seksedu na temat i przekraczania granic i jak sobie radzić z przemocą. Pytałam, co jest najtrudniejszego w kontakcie. Mhm. Tam były grupy mieszane. I okazuje się, że to, żeby nas nie urazić. I tak, kurde, przecież my nie jesteśmy szklankami. Naprawdę osoba, dorosła osoba z niepełnosprawnością to już jest porządnie zahartowana jednostka.
I też myślę, że po prostu chcę być traktowana normalnie.
Tak.
To nie o to chodzi, żeby popadać w skrajności.
I żeby się cyckolić tam.
Co robić? Renia, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Cieszę się, że odwiedziłaś tutaj nas w studiu i że wpadłaś do Warszawy. Wszystkiego dobrego Ci życzę. No i tak jak mówię, no, trzymam kciuki za wszystkie Twoje projekty, żeby się udawało i walcz i krzycz po prostu.
Dzięki Iwona za platformę, na której mogę mówić.
No, zawsze. Wiesz, że ja zawsze i wszędzie. Renata Orłowska, proszę Państwa, była dzisiaj razem z nami. Zanim się pożegnamy, to jeszcze mam dla Państwa na koniec zaproszenie na targi Vivelo od 18 do 21 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. No będzie się tam działo, już za momencik Państwo zobaczą co i jak. Moje dzisiejsze rozmowy i spotkania z przecudownymi gośćmi już od jutra na kanale Super Express 2. Na kolejny wieczorny ekspres w najbliższy poniedziałek, po weekendzie o 18:00. Wiktor Świetlik będzie razem z Państwem, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.